Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 8 czerwca 2018 roku Aleksandra Mazur-Woroniecka zrealizuje dzisiejszy program. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik odbierają telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Witamy serdecznie, witamy dosyć chłodno, bo na dworze gorąco, ale serdeczność na pewno pozostaje. Dziękujemy za wszystkie maile, telefony. No i zaczynamy od utrudnień.
Witam, Krzysztof, stały słuchacz. W związku z tym, że wały Chrobrego są zamknięte, miasto jest sparaliżowane, może niech Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wyda taką możliwość, żebyśmy przejechali za darmo, na przykład tą szesnastką, bo tak naprawdę w tym momencie chyba zależy nam wszystkim na odciążeniu ulic, bo to, co się dzieje w mieście, to jest tragedia. Myślę, że dla dobra ogółu Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego powinien po prostu na ten czas dać na określonych liniach możliwość darmowego przejazdu, nie wiem, ewentualnie za okazaniem dowodu rejestracyjnego, cokolwiek. Może w taki sposób rozładujmy to. Pozdrawiam.
To jest konkretna i ciekawa propozycja. Zresztą, o ile pamiętam, z poprzednich lat wraca. Przecież miasto i tak dopłaca do komunikacji miejskiej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego dnia komunikacja miejska była darmowa dla tych, którzy okażą w środku komunikacji, tramwaju czy autobusie, dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Proste i miłe, dobry ukłon w stronę mieszkańców Szczecina, w stronę kierowców. No, na razie takiego ukłonu nie mamy. Z drugiej strony korki w Szczecinie nie są najgorsze z tych korków, które są w polskich miastach. Nie jest wcale tak źle. Wiem, że może narażę się części słuchaczy, ale naprawdę nie jest z tym najgorzej. Jednak propozycja słuchacza jest, uważam, jak najbardziej do zrealizowania. A może ktoś zgubił materiały budowlane?
Marcin, Szczecin. Na odcinku autostrady od Podium do Gryfina, do zjazdu do Gryfino, na lewym pasie leżą trzy worki cementu. Dziękuję.
Leżą trzy worki cementu, proszę je podjąć. Oczywiście może właściciela, jak się nie znajdzie, to dajmy trochę czasu i trzeba to uprzątnąć. To apel do służb drogowych. Upał daje się we znaki. Czy w przypadku naszego słuchacza to upał? Czy fakt, jak to mówią żartobliwie, autentyczny?
Witam, Marcin, stały słuchacz z tej strony. W godzinach popołudniowych byłem świadkiem tego, jak ulicą Wojska Polskiego na wysokości Rajskiego Ogrodu jechała piaskanka i posypywała ulicę piaskiem. I zawróciła na skręcie tam na dół, to jest mówiąc, kasino i tak dalej. I koło Rajskiego Ogrodu i pojechała z powrotem w stronę Głębokiego, nadal sypiąc piaskiem jezdnie. Czy ktoś mi to wyjaśni, czy ja po prostu już powoli zaczynam wariować i mi się wydawało, chociaż nie, koleżanki, które ze mną jechały, też to widziały, także tak się z archiwum może troszkę. Pozdrawiam serdecznie.
Był pan sam, najpierw pomyślałem, ale potem powiedział pan, że był z koleżankami, ale w jednym samochodzie. Nie wiadomo, jakie tam powietrze w tym samochodzie, może było duszno. No nie wiem, jeżeli inni słuchacze także widzieli piaskarkę jeżdżącą po Wojska Polskiego wczoraj po południu, no to bardzo prosimy, 510-37-32 albo bezpośrednio do studia, końcówka 36. No ciekawe, a może zostały jakieś niewykorzystane moce przerobowe z zimy, a może to była próba techniczna, kto wie, czy ktoś jeszcze widział piaskarkę. Jeżeli nikt nie zadzwoni, to powinien się pan jednak zastanowić nad sobą i koleżanki również, ale sprawa pozostaje otwarta. Dzisiaj będzie sporo letnich tematów. Jeden zapowiedziała Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach. To temat dotyczący pociągów nad morze. No właśnie, w sobotę i w niedzielę jest tak, że jeden odjeżdża 6.18, a drugi 10.17. Dojdzie jeszcze ten pociąg kąpielowy, błękitny on się nazywa. Jeździł już w długi weekend tutaj przy okazji Bożego Ciała. No ale wyjeżdża dosyć późno, bo 9.39, około 10.40 jest w Międzyzdroju. To tak trochę za późno. Powinny być wcześniej jakieś pociągi. Tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, będziemy rozmawiali z Andrzejem Hańką z Polregio. Dowiemy się, jak w tym nowym rozkładzie jazdy sytuacja będzie wyglądała i zapytamy, czy też będzie jakiś pociąg po 8 rano chociażby, czy po 7 do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Jest z nami słuchacz, pan Czesław w sprawie piaskarki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja widziałem piaskarkę. Prawdopodobnie sypiała, bo ktoś lub jakieś auto zgubiło jakiś płyn, olej albo najezdnię i dlatego był sypiany piaskiem. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Czyli to nie była fata Morgana, halucynacja i zaburzenia naszego słuchacza, czy też jego współpasażerek. Dziękuję, panie Czesławie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Szerokiej drogi, to jest czas reakcji. Sprawę mamy prawie wyjaśnioną. Może ktoś jeszcze potwierdzi, wtedy to już będziemy na 100% pewni, że wszystko jest w porządku. Wczoraj rozmówcą Krzysztofa Kuklińskiego był przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił o tym, że na razie nie są przewidziane żadne kary dla Energopolu za opóźnienie w oddanie do oddania dwóch nitek S3 pomiędzy węzłami Dąbie i Rzęśnica. Przypomnę, 15 czerwca miało to być oddane. Będzie prawdopodobnie przed 30 czerwca. No i właśnie taka refleksja słuchacza po wczorajszej rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji.
Witam, z tej strony jeszcze raz Piotr z Poznania. Powiem krótko na temat wypowiedzi pana z GDDiK. Ten pan nie odpowiedział praktycznie na żadne pytanie zadane przez pana redaktora. No to tylko pokazuje, na jakim etapie jest wiedza w ogóle GDDiK na temat tej przebudowy. Pozdrawiam szerokości, życzę kierowcom i dobrego dnia.
Szerokości i wolności. Chodzi mi nie o wolność wynikającą z dużego tempa jazdy, tylko wręcz odwrotnie, żebyśmy jeździli wolniej. Wczoraj na jednym z portali społecznościowych widziałem opis, jeden z kierowców opisywał, jak z naprzeciwka jechał samochód 200 km na godzinę i urwał właśnie temu opisującemu lusterko w samochodzie. Zabrakło centymetrów do tragedii. Uważajmy na drogach. A my dzisiaj powiemy w czasie reakcji o ciekawym sposobie na walkę z komarami w Świnoujściu. No i przeniesiemy się też do Dziwnowa. Marina, jeden ze słuchaczy, zadzwonił, że są tam kłopoty z cumowaniem jednostek. Cumują tam stale jakieś urządzenia rozrywkowe, plażowe typu banan, a żeglarze nie mają gdzie cumować. Czy tak jest w istocie? O tym będziemy rozmawiali. Mamy także stanowisko Centrum Edukacji Artystycznej, to coś w rodzaju kuratorium w sprawie agresywnego ucznia z ADHD w szkole muzycznej. Jakie jest to stanowisko? O tym dzisiaj słuchacze się dowiedzą. To jest czas reakcji. Jeszcze jedna ważna sprawa. Z panem Pawłem, jednym z tych, którzy się zaoferowali pomóc, jedziemy dzisiaj po 13 do pani Józefy, do Wyszomierza, aby zawieźć jej pralkę i lodówkę, które to urządzenia pani Józefie, starszej kobiecie po 70, zapomnianej przez wielu ludzi, właśnie kupili nasi nieocenieni słuchacze. Jedziemy z pralką i lodówką. Pozostaje jeszcze telewizor. Słuchacz, który ma ten telewizor, niestety jest nieobecny w domu, nie możemy go odebrać, ale telewizor zawieziemy w najbliższych dniach. Ja bywam w okolicach Nowogardu, nie ma problemu. Niemniej relacja właśnie z przekazania pani Józefie pralki i lodówki w czasie reakcji w poniedziałek. Będą także zdjęcia, będą nagrania. No i wtedy będziemy bardzo, bardzo dziękować nie tylko tym, którzy bezpośrednio włączyli się w tę pomoc, ale również tym, którzy chcieli się włączyć, a po prostu nie zdążyli, bo tych propozycji pomocy i ofert mieliśmy bardzo, ale to bardzo wiele. To jest czas reakcji. Jeszcze pozostańmy na chwilę na drogach. No właśnie, to częste zjawisko, naciągacze między autami. Niektórzy nawet mają kamizelki odblaskowe.
Paweł, stały słuchacz. Szczęście proszę kierowców na ulicy Matejki. Przed światłami na skręt na plac Rodła lata jakiś wariat w koszulce odblaskowej i wciska ludziom jakieś lipne rzeczy na światłach, pewnie chcąc za to jakąś niebotyczną kasę. Nie wiem, no policja stoi troszeczkę dalej na skrzyżowaniu Matejki z Malczewskiego, mogłaby się tym zainteresować, wlepić delikwentowi jakiś mandat, może skutecznie by go to odstraszyło, no bo rozprasza kierowców, którzy są już w korku, przez niego mogą się zagapić albo jeszcze nie daj Boże go potrącić. Dzięki bardzo.
Nie ulega kwestii, nie ma żadnych pozwoleń od Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, od gospodarza drogi na to, żeby ktoś sobie chodził i robił jakieś kwesty, coś sprzedawał, czy mył szyby. No to na szczęście ostatnio jakoś upadło. Już nie mamy takich sygnałów, że naciągacze chodzą i myją szyby w samochodach. No ale należy reagować na takie sytuacje. Ja rozumiem, że policja kierowała ruchem, no ale warto czasem na chwilę chociaż przerwać i przegonić takiego człowieka. To jest czas reakcji. Teraz jest z nami Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Zacznijmy od hałasu. Od pewnego czasu, pisali nasi słuchacze, to było 5 czerwca, przy 26 kwietnia w Szczecinie prowadzone są roboty budowlane. Jako mieszkańcy przyległych domów cierpliwie znosiliśmy wszelkie niedogodności wynikające z remontu. Jednak wczoraj, czyli 4 czerwca, nastąpiła eskalacja prac. W nocy prace rozpoczęły się o północy, a zakończyły o 4 nad ranem. Ciężki sprzęt pracujący na placu budowy generował hałas, a dodatkowe odgłosy robotników nie pozwalały na sen. I to część pierwsza. Teraz część druga. Prace w godzinach nocnych ustały, albo przynajmniej prowadzone są w sposób niezakłócający snu. Jesteście mega skuteczni i ikonka uśmiechów. Wyspana mieszkanka ulicy 26 kwietnia. No, pani Joanna, ale chyba nie mamy dobrej wiadomości, jednak hałasy będą.
To są bardzo dobre wiadomości, dlatego że będą drogi dla rowerzystów na ulicy 26 kwietnia wraz z drogami dojazdowymi. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. My co prawda dostaliśmy zawiadomienie kolejne o przedłużeniu prac. Tutaj z naciskiem właśnie na przebudowę, właściwie budowę dróg dla rowerzystów, zaznaczeniem, że mogą być takie prowadzone prace również w godzinach nocnych. Miejmy nadzieję, że nie będzie już takich uciążliwości, takich hałasów, jakie były przy zrywce czy przy wymianie nawierzchni bitumicznych. Tego obiecać nie możemy, natomiast mamy taką informację. Ta przebudowa czy budowa dróg będzie prowadzona, taką informację mamy, jest zawiadomienie do 30 sierpnia.
Do 30 sierpnia i mam nadzieję, że prace zostaną wykonane terminowo, no ale można przecież poprosić wykonawcę, żeby te prace hałaśliwe wykonywał w dzień.
Nie wszystkie prace można wykonywać w dzień. Proszę mieć na uwadze, że ulica 26 kwietnia to jest jedna z głównych arterii w Szczecinie. W tej chwili trwa wiele budów czy modernizacji ulic. I aby w dzień prowadzić te prace, należałoby całkowicie tę ulicę wyłączyć. Z czym to się wiąże, pewnie wszyscy kierowcy mają tego świadomość. Naprawdę, ja apeluję o cierpliwość. Ktoś powie, łatwo mi mówić, bo ja przy tej ulicy nie mieszkam i tego nie słucham. No niestety, jeżeli coś się robi, to takie są tego skutki. Miejmy nadzieję, ja cały czas ufam w to, że już nie będzie aż tak ponadnormatywnego hałasu, który będzie dużą uciążliwością dla spoczynku nocnego mieszkańców przy tej ulicy.
Przejdźmy do kolejnego tematu w takim razie. Śmieci. Na naszej stronie internetowej zdjęcia zamieścił je Sławek Orlik, a nadesłał nasz słuchacz. Chodzi o sterty śmieci zalegające na Pomorzanach przy ulicy Milczańskiej 6. Pan Romuald pisze, ręce opadają, żyje 70 lat i takie sceny widywałem w Kongo czy Nigerii. Pan Romuald napisał także, że interweniował w Straży Miejskiej bezskutecznie. Pani Joanno? Halo? Oj, coś nam zasięg niknie. Pani Joanno, słyszymy się? Halo? Nie, za chwilę Sławek jeszcze raz do pani spróbuję zadzwonić. Proszę pani Joanno, jeżeli pani mnie słyszy, przejść w takie miejsce, gdzie będzie zasięg dobry. 510-37-32, 510-37-36. Z panią Joanną zamierzam także porozmawiać o parkowaniu z okazji Dni Morza. Przypominam wszystkim słuchaczom, oczywiście nasi słuchacze to są osoby zdyscyplinowane, ale proszę swoim znajomym przypomnieć, że nie parkujemy na trawnikach, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, że można na te piękne, mam nadzieję, dni morza przejść trochę dłużej piechotą, podjechać komunikacją miejską do miejsc, gdzie właśnie już jest blisko. Nie wjeżdżajmy samochodami na zieleń. Ta zieleń i tak ma teraz naprawdę ciężko, bo wody jak na lekarstwo. To jest czas reakcji. Czy była reakcja Straży Miejskiej w sprawie śmieci, o których napisał pan Romuald? Czy te śmieci znikną? Zdjęcia rzeczywiście pokazują bardzo, bardzo nieciekawy widok. Zresztą widok niestety z drugiej strony dosyć częsty. Stosunkowo często otrzymujemy od państwa takie sygnały. Joanna Wojtach jest z nami ponownie. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Pani Joanno, proszę powiedzieć, co z tymi śmieciami na Milczańskiej 6? Słuchacz mówi, że zgłaszał to Straży Miejskiej bez skutku.
Prowadzimy w tym kierunku działania. Tam jest 111 właścicieli garaży, na tym garażowisku przy Milczańskiej 6, więc bardzo dużo podmiotów. Nie mieliśmy niestety takiej informacji, ani też sprawstwa na gorącym uczynku, kto takie wysypisko, bo w tej chwili można to nazwać już dzikim wysypiskiem, spowodował. Nie ma tam monitoringu, zatem pozostaje nam tylko zobligować właścicieli już wszystkich solidarnie do tego, żeby to zostało uprzątnięte. W tej chwili wysłaliśmy już 70 zaleceń, poleceń, nakazów do imiennych, do właścicieli poszczególnych właśnie garaży. Pozostało nam jeszcze 41, bo tak jak powiedziałam, tych właścicieli jest 111. To jest jedyna w tej chwili metoda, żeby te śmieci zniknęły.
Czyli będziemy garaże
to monitorować,
są prywatne,
będziemy
Pani
monitorować. Janno. Jest to wieczyste użytkowanie, ten teren, tak, garaże są prywatne.
To może gospodarz terenu, rozumiem miasto albo Zbilk, wezwałby ich pismami na garażach, bo Państwo wysyłacie pod adresy prywatne?
Tak, poszczególne, tak, oczywiście. Mamy taką świadomość, dysponujemy taką bazą, także tutaj naprawdę nie ma potrzeby włączać już inne podmioty. To są nasze działania, nasze kompetencje, naprawdę. To nie jest pierwsza sprawa tego typu i taki sposób rozliczania właścicieli przynosi efekty. Będą wzywani do nas, bądź inną formę, jaką wybiorą. W każdym razie zalecenie ma być wykonane i te śmieci mają być uprzątnięte.
No, mam nadzieję, że to będzie skuteczna forma kontaktu z właścicielami tych garaży. Jest z nami pan Rajmund. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem się odnieść do sprawy, której pani mówiła. Może nie bezpośrednio do pani strażnik, tylko do wykonawcy. Na co dzień jeżdżę ciężarówkami w Berlinie. I po prostu droga jest zamykana całkowicie, robiony jest objazd, praca wykonywana jest maksymalnie, jeszcze się nie spotkałem, żeby do 22, bo robiona maksymalnie 20-21, jest potrzeba, jest zamykana na rok, jest zrobiony objazd i nikt nie narzeka, jeździ tym objazdem i mieszkańcy przy ulicy są zadowoleni, także no trochę tutaj coś nie tak, ta pani mówi i wykonawca to wykonuje. No, ja wiem, że można inaczej to zrobić.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ja wezmę panią Joannę Wojtach w obronę, bo to nie pani Joanna Wojtach i nie Straż Miejska ustala harmonogram prac, zakres i objazdy.
Organizację ruchu.
Z drugiej strony myślę, że zaraz odezwałyby się głosy niektórych słuchaczy, że już tyle ulic pozamykanych i tak dalej, jeszcze jedną zamykają i to newralgiczną ulicę 26 kwietnia i znowu byłoby nie tak, znowu byłoby źle. No zobaczymy, jak te prace będą przebiegały, czy słuchacze będą się nam skarżyli. Pani Joanno, kiedy utraciliśmy łączność, mówiłem o tym, że zbliżają się dni morza. Apelowałem do naszych słuchaczy, żeby nie parkowali na trawnikach, żeby parkowali tam, gdzie można, żeby zostawili swój samochód dalej, podjechali komunikacją miejską. Będziecie tam na dniach morza i będziecie również patrolowali ulicę pod kątem źle zaparkowanych pojazdów?
Naturalnie, dla niektórych niestety, ale mamy specjalnie wyznaczone patrole z ruchu drogowego, które będą się zajmowały, mają przeznaczone właśnie do w ramach swoich działań podczas dni morza rozliczanie kierowców, dyscyplinowanie kierowców. Uprzedzam, że będzie włączona w to laweta i wszelkie przepisy ruchu drogowego, które będą łamane, za to kierowcy będą rozliczani i nie będzie żadnego tłumaczenia, że są to dni morza, ponieważ przede wszystkim najważniejsze w tym momencie jest bezpieczeństwo. Czasami z tym parkowaniem jest tak, że naprawdę bezmyślność kierowców sprawia, że istnieje realne zagrożenie w ruchu drogowym. Także proszę mieć to na uwadze i proszę nie mieć pretensji później do Straży Miejskiej, bo wcześniej uprzedzaliśmy, że tak będzie. Są wyznaczone i dojazdy, dogodna komunikacja przystosowana do obsługi właśnie dni morza, do obsługi pasażerskiej. Proszę się zastanowić, czy nie warto w tych dniach korzystać z uroków dni morza, przyjeżdżając autobusem i pozostawiając auto bezpiecznie w miejscu zamieszkania.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:25 na naszym zegarze, na Państwa zegarach mam nadzieję również. Nasz zegar ostatnio elektroniczny miał pewne opóźnienie, 30 sekund, ale to udało się skorygować, więc teraz mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Teraz wróćmy jeszcze do sprawy niepełnosprawnej, której zdarza się co kilka tygodni lub czasem nawet częściej zablokować autobus czy tramwaj. Ostatnio częściej są to autobusy. Według relacji ZDIT kobieta nie chce się podporządkować prośbom kierowcy. Zdarzało się, że nie chciała się zapiąć w pasy bezpieczeństwa na wózku elektrycznym ciężkim. Hanna Pieczyńska mówi, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, tak mnie przynajmniej mówiła kilka dni temu na antenie, pracuje nad taką zmianą przepisów, żeby po prostu ta pani nie blokowała ruchu, ale tu nie chodzi pod konkretną osobę oczywiście o przepisy, tylko takie sformułowanie tych przepisów, żeby po prostu takie sytuacje również z innymi niepełnosprawnymi, gdyby się zdarzyły, zdarzyły, nie miały miejsca, ale komentarz w sprawie tej właśnie niepełnosprawnej.
Dzień dobry, Piotr ze Szczecina, stały słuchacz. A może by ktoś się spytał mieszkańców tak naprawdę, czy sobie życzą takich niespodzianek w drodze? A ZTITM wyraża opinię, że nie wykona żadnych czynności w kierunku naprawy tej sytuacji i wyeliminowania kolejnych takich przypadków. Z naszych podatków ZDITM jest utrzymywana, a może mieszkańcy sobie nie życzą tak, żeby wsiadają do autobusu i po prostu nie dojeżdżają na miejsce, bo ktoś im blokuje autobus, a ZDITM nie chce rozwiązać tego problemu i nie wyciąga wniosków i nie chce z tą panią zrobić porządku. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten głos. No, długo już czekamy rzeczywiście, bo sprawą zajmujemy się co najmniej pół roku na jakąś konkretniejszą, zdecydowaną reakcję Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Sprawa jest oczywiście delikatna, osoba niepełnosprawna, ale sprawa jest też delikatna, bo wiele osób przez jej zachowanie cierpi. My wielokrotnie namawialiśmy tę panią do kontaktu z nami, do rozmowy na antenie. Niestety na razie bezskutecznie. Jest z nami słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem dopytać o sprawę poruszania się osób niepełnosprawnych w czasie regat. Czy będą wpuszczane na tereny zamknięte, czy też będą musiały pokonywać dłuższe odcinki, żeby się tam dostać? Dziękuję.
Znaczy chodzi panu o dojazd, tak? No bo nie słyszałem fragmentu pana wypowiedzi.
Tak, tak. Chodzi o to, czy będzie można dojechać na wały, tak jak jest to przy okazji, nie wiem, targów z kwiatami czy innymi, że mogą osoby niepełnosprawne są wpuszczane.
Spróbujemy się dowiedzieć jeszcze przed końcem audycji udzielimy odpowiedzi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.
To jest czas reakcji, a teraz sprawa agresywnego ucznia ze szkoły muzycznej. Przypomnę, napisali do nas rodzice, że od 3 lat ich dzieci chodzą z agresywnym uczniem, który ma zaburzenia ze spektrum ADHD, które polegają między innymi na tym, że jest wobec kolegów i koleżanek agresywny. No i głos wreszcie w tej sprawie zabrało Centrum Edukacji Artystycznej. To jest taka organizacja, która jest czymś w rodzaju kuratorium dla szkół artystycznych. No i mamy tutaj przede mną pismo, które podpisała starsza wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Jolanta Bedner właśnie w tej sprawie. Przeczytam fragmenty tego pisma. Przesłali je nam rodzice, którzy prosili nas o interwencję. Wychowawczyni klasy stwierdziła, że problemy z zachowaniem ucznia pojawiły się już w klasie pierwszej, na początku klasy drugiej i ponownie na początku klasy trzeciej. Przebadano go w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele uczący w tej klasie zostali zapoznani z opiniami, a szczególnie z powtórną zawierającą precyzyjne wskazówki do pracy z uczniem. Wychowawczyni stwierdziła, że indywidualizuje pracę na lekcji, przygotowując dodatkowe zajęcia dla chłopca i zadania, który bardzo szybko pracuje. Ponadto wychowawczyni powiedziała, że jej uwaga podczas lekcji skoncentrowana jest głównie na zachowaniu chłopca, w mniejszym stopniu na pozostałych dzieciach. Lekcje często są zaburzone przez zachowanie dziecka. Zdaniem wychowawczyni problemy wychowawcze nie wpłynęły istotnie na wyniki nauczania, o czym świadczą wyniki testu trzecioklasisty, porównywalne z wynikami w innych klasach. I dalej. Wychowawczyni potwierdziła, że inne dzieci są zestresowane sytuacją w klasie, między innymi tym, że zostaną oskarżone o wywołanie konfliktu, ponieważ ich kolega zawsze znajduje korzystne dla siebie wytłumaczenie. I dalej z wypowiedzi wychowawcy i wicedyrektora szkoły oraz przedstawionej dokumentacji wynika, że problemy z zachowaniem ucznia pojawiają się najczęściej na przerwach międzylekcyjnych w stołówce szkolnej podczas oczekiwania na wydanie obiadu oraz na lekcjach, między innymi angielskiego, religii i rytmiki. Z informacji o sytuacji wychowawczej w klasie przedstawionej przez panią dyrektor wynika, że poza incydentalnymi, choć agresywnymi zachowaniami ucznia nie odbiega ona znacznie od normy w pozostałych klasach. W podsumowaniu stwierdzić należy, że zebrane informacje potwierdzają powtarzające się agresywne zachowania ucznia wobec innych dzieci i nauczycieli. Przerywam na chwilę czytanie, bo telefonuje do nas słuchacz w sprawie pożaru. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry, Tomek z tej strony. Ja jadę ulicą Kolumba i proszę państwa, widzę tutaj od strony ulicy Potulickiej potężny taki słup dymu nad miastem się unosi. Nie wiem, co się dzieje, ale najprawdopodobniej do jakiegoś dużego pożaru doszło. Konkretnie się pali, naprawdę konkretnie. To jest chyba ulica Potulicka albo jakoś tak bardziej bliżej Pomorzan. Po prostu dobrze byłoby to się zorientować. Nie wiem, co się pali, ale naprawdę wygląda to bardzo groźnie.
Dziękuję, nie? Panie Tomku. Pozdrawiam. Pożar w okolicach ulicy Potulickiej. Mam nadzieję, że uda nam się to ustalić. I kolejny słuchacz w tej sprawie. Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Zawku, motornicy się kłania. Przejeżdżam właśnie koło szpitala, tu czarny dym, coś się pali, czy możecie coś powiedzieć, co się dzieje?
Dobrze, spróbujemy to ustalić. Czy to na terenie szpitala na Pomorzanach się pali?
Nie wiem, czy na szpitala obok, no bo ja jeżdżę po Stańcu, przejeżdżam obok, nie? I tam takie czarne chmury, no jak wyjeżdżałem z pętli, no i dlatego dzwonię do Szczecina.
Dziękuję bardzo, za chwilę dzwonimy do strażaków. Proszę. Pozdrawiam, to jest czas reakcji. Ja wrócę do maila. Liczne działania podjęte przez szkołę koncentrują się na uczniach stwarzającym problemy, natomiast w mniejszym stopniu dotyczą pozostałych uczniów klasy. I dalej są zalecenia. Rozważenie we współpracy z rodzicami ucznia indywidualnej ścieżki kształcenia, począwszy od klasy czwartej, lub przeniesienia chłopca do szkoły ogólnokształcącej z oddziałami integracyjnymi i ewentualne kontynuowanie nauki w szkole muzycznej realizującej wyłącznie zajęcia artystyczne, pracującej w trybie popołudniowym. Następne zalecenie: zobowiązanie pedagoga szkolnego we współpracy z wychowawczynią do objęcia systematyczną i systemową opieką wszystkich uczniów w klasie i wdrożenia działań na rzecz poprawy relacji rówieśniczych. Następne zalecenie: konsekwentne przypominanie uczniowi o istniejącej w szkole hierarchii społecznej i konieczności jej przestrzegania. Kolejne: w przypadku pozostania chłopca w zbiorowym systemie kształcenia zaleca się objęcie w bieżącym i przyszłym roku szkolnym nadzorem pedagogicznym zajęć dydaktycznych w klasie. I ostatnie: w związku z tym, że wiele niepożądanych zachowań chłopca ma miejsce podczas przerw międzylekcyjnych i podczas przerwy obiadowej, niezbędna jest kontynuacja wzmożonej opieki nad uczniem w tym czasie. I tu w nawiasie: nauczyciel cień. Tyle w tej sprawie na razie. No cóż, wygląda na to, że wszystko w rękach, można powiedzieć, rodziców tego ucznia. Jeżeli zgodzą się na indywidualny tok kształcenia, to dobrze. Ale otrzymaliśmy też pismo od rodziców w tej sprawie, którzy prosili nas o interwencję w sprawie agresywnego ucznia. No oni piszą tak: z treści obszernej odpowiedzi wynika, że dyrekcja podjęła przedsięwzięcia zmierzające do poprawy sytuacji, jednak wszystkie one miały charakter działań miękkich i nie przyniosły rezultatu, a ponadto były skoncentrowane na problematycznym chłopcu, a nie na pomocy uczniom i wychowawczyni klasy, której ten problem dotyka w równym stopniu co nasze dzieci. Działania te polegały na wypracowaniu zasad pracy z dzieckiem. Z wyżej wymienionego pisma, pani wizytator, dowiedzieliśmy się również, że szkoła podjęła w końcu konkretne działania zwiększające bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne pozostałych uczniów. Bardzo nas to cieszy. Niemniej jednak niepokojący jest fakt, że zostały one wprowadzone dopiero pod koniec maja bieżącego roku szkolnego, już po naszej interwencji w instytucjach nadzorujących i po kilku programach radiowych. Zwłaszcza, że jeszcze na zebraniu 17 maja usłyszeliśmy, że to nie jest takie proste. Czy naprawdę musiało to trwać aż 3 lata? No i na zakończenie, reasumując, chcemy podkreślić, że w końcu widzimy nadzieję na rozwiązanie samego problemu, niemniej jednak chcielibyśmy, aby dyrekcja szkoły zajmowała się zgłaszanymi problemami, tym bardziej gdy są tak poważne, a nie pozorowała działania, które nie przynoszą rezultatów i ignorowała nas jako rodziców. Życzylibyśmy sobie odrobiny empatii. Pozdrawiamy serdecznie całą redakcję, rodzice szkoły muzycznej. Na razie tyle w tej sprawie. Mam nadzieję, że od 1 września dowiemy się, że sytuacja została pomyślnie rozwiązana. Przez chwilą słuchacze, nieocenieni zresztą, telefonowali do nas i informowali nas o pożarze, który widzą w okolicach ulicy Potulickiej. Z nami jest młodszy kapitan dr Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej. Panie kapitanie, czy wiadomo, co się pali i gdzie konkretnie?
W tej chwili otrzymaliśmy około 5 zgłoszeń z różnych lokalizacji w okolicach Marketu Tesco, ulicy Starkiewicza, ulicy Mieszka Pierwszego. Na miejscu został zdysponowany zastęp. One w tej chwili poszukują tych miejsc, które mogłyby wskazywać na ewentualny pożar, skąd takie zadymienie. Na tą chwilę nie mamy takiego miejsca oznaczonego, ale zastępy są na miejscu, poszukują tego ognia.
Mamy informację, że jest sporo dymu. Myślę, że znalezieniem źródła tego dymu i ognia być może nie będzie kłopotu. Będziemy w takim razie w kontakcie, albo poinformujemy jeszcze w audycji o tym, co się pali, albo w wiadomościach o godzinie 13 postaramy się podać taką informację. Dziękuję za wiadomości. Młodszy kapitan Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Do usłyszenia. To jest czas reakcji, 12.39. Teraz rondo na głębokim, reaktywowane rondo na głębokim. No i opinie słuchaczy: były światła, nie było świateł, było rondo, było źle. Teraz są światła, przecież ronda nie ma właśnie, więc też jest źle, jak są światła. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Kasia ze Szczecina. Chciałam powiedzieć, że zlikwidowanie ronda na głębokim to jest jedna wielka pomyłka. Właśnie wracam tamtędy z pracy. Stoję od praktycznie Wołczkowa, od Strzelnicy do świateł. Teraz podjeżdżam ulicą Miodową w stronę Osowa. korek w stronę Głębokiego z pół kilometra zaraz za Osobem. Do samego końca się ciągnie. Kto mądry podjął decyzję zlikwidowania ronda? Niech rondo będzie w tygodniu, od poniedziałku do piątku, a na sobotę, niedzielę niech włączają światło. Dziękuję.
To jest ciekawa propozycja, żeby na sobotę i niedzielę włączać światła, ale zarówno nasi słuchacze, jak i ja też sam widziałem, że wiele osób jeździ na pamięć i mimo, że jest sygnalizacja świetlna, to jeżdżą tak, jakby tam nadal było rondo. Czyli jest, mają zielone, ale jadą nie prosto, tylko tak zaokrąglając, tak jakby to rondo nadal obowiązywało. Więc myślę, że taka przeplatanka, raz rondo, raz sygnalizacja świetlna nie jest dobre, bo może dojść do wielu wypadków. No, tak jak powiedziałem, czekamy na konkretne rozwiązania, ale tu musimy się uzbroić w cierpliwość. To konkretne rozwiązania to przebudowa tego skrzyżowania. A teraz zapytam naszych słuchaczy, jak tam komary ostro działają. Jest z nami Robert Karelus, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Robercie, pan się smaży na plaży, bo taka pogoda piękna, czy jednak w pracy?
Chciałbym, ale jestem w pracy.
No, pan ma blisko, pan ma fajnie. Panie Robercie, proszę powiedzieć, taki nietypowy i ciekawy sposób walki z komarami. Oczywiście Świnoujście walczy z komarami odkomarzając po prostu, ale jest także inny pomysł, inna ciekawa propozycja. Proszę o niej powiedzieć.
Jest też, ale tak póki pamiętam, chciałbym przypomnieć anegdotę, która niedawno miała miejsce w Radiu Szczecin. Jechałem akurat do Szczecina i słyszałem, że jeden z czytelników zadzwonił do prowadzącej program, redaktor, że bardzo marnie wypoczywa się w tej chwili w Świnoujściu. Dlaczego? Bo nie ma komarów. I aż to dziwne jest. Więc mamy nadzieję, że tych komarów nie będzie. Ale oczywiście my zawsze dmuchamy na zimne. Ja przypominam, ponad ćwierć miliona złotych w tym roku na akcję odkomarzania. I taka ciekawa inicjatywa, która wspiera działania tych mieszkańców, którzy nie mogą liczyć na to, że firma odkomarzająca dotrze na ich tereny. Ale ta firma właśnie zaopatrzyła nas w około 1300 butelek z płynem Aquatine. To jest płyn, który zmienia napięcie powierzchniowe wody, powodując topienie się larw komarów. A więc przede wszystkim jest skierowany do tych, którzy w swoich nieruchomościach posiadają oczka wodne, do działkowców, których działki otaczają akweny wodne. I to jest płyn, który tak naprawdę został sprawdzony i wystarcza na 4 tygodnie tego, aby w okolicach nie pojawiały się larwy komarów.
No to dobry pomysł. Rozumiem, że on dotyczy mieszkańców, że mieszkańcy mogą ten środek od państwa odebrać, tak i do swoich oczek wodnych, jakichś takich przydomowych wlać ten preparat.
Tak, oczywiście. Każdy, kto jest tym zainteresowany, może pobrać to w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Wiadomo, jesteśmy na wyspie, a więc ci, którzy mieszkają na wyspie Wolin i na wyspie Karsibur, w filiach Miejskiego Domu Kultury.
No to komary z kujką będą się miały bardzo źle. Dziękuję bardzo za tę informację.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Bardzo.
Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. A z nami jest pan Tomek, który jest przy tym miejscu właśnie, gdzie jest pożar. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie ponownie. Pragnę uspokoić, tutaj już zagrożenia nie ma. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o ulice jakieś na Pomorzanach, nie było zagrożenia żadnego. Po prostu pożar, który wybuchł na terenach prywatnych, nie wiem jak to można powiedzieć, czy prywatnych. No, tutaj polskie koleje państwowe wynajmują tutaj jakieś magazyny, jakieś takie przedsiębiorstwa tutaj się mieszczą. No i tutaj zapaliło się takie składowisko śmieci i od tego składowiska zapalił się magazyn. Na miejscu trzy zastępy straży pożarnej, jest policja. I z tego, co widzę, tutaj pożar już tak praktycznie został. No panowie panują nad tym pożarem, także raczej się to nie rozprzestrzeni.
Jest jeszcze dym, panie Tomku? Jest jeszcze dym?
Jest jeszcze dym, tylko to jest już tak taki ten dym, taki powiedzmy końcówka mi się wydaje, tak wstępnie. Panowie już tutaj wchodzą do środka w maskach tlenowych, sprawdzają, czy w środku nikogo nie ma, natomiast no, z tego, co wstępnie mi się udało dowiedzieć, to był budynek taki niewynajęty, opuszczony, tutaj po prostu nie było nikogo. Jakieś jeszcze służby teraz widzę jadą, ale z tego co widzę, to jest to już opanowane.
Jaka to jest ulica, panie Tomku?
Gdzieś tam będzie widać z daleka, ale powiem państwu szczerze, że to wyglądało dosyć groźnie. Jak jechałem z Kolumba, na Kolumba jechałem i widziałem po prostu ten cłuk dymu, to naprawdę bardzo, bardzo groźnie to wyglądało. Początkowo myślałem, że to jest na Potulickiej, natomiast się okazało, że to jest ulica Starkiewicza.
No panie Tomku, ustaliliśmy, że właśnie, bo jest pan na ulicy jakiej? Jeszcze raz?
Starkiewicza.
Starkiewicza. No właśnie, a my dowiedzieliśmy się od rzecznika pełnomocnika Straży Pożarnej pana Kubiaka, Tomasza Kubiaka, że tam płonęła opona. No, opona daje duży czarny dym, prawda? I jakieś krzaki zajęły się od tej opony.
Opony płonęły? Nie.
No, my... śmieci.
No dobrze, śmieci, to mamy rozbieżność, jakieś to ustalimy. Opony też jednak słyszę.
Opony też. No to po prostu takie składowisko śmieci po prostu, więc najprawdopodobniej to gdzieś tam było razem i to tak po prostu groźnie dosyć wyglądało. Natomiast już widzę, że jest to opanowane. Panowie tutaj pracują na miejscu, zabezpieczają teren i wygląda na to, że to jest pod kontrolą.
Panie Tomku, dziękuję bardzo za to społeczne dziennikarstwo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. Dobra robota, 12.45. Pożar właściwie już pod kontrolą, ugaszony, niewielki, trwa dogaszanie. A ja tu mam informację od Sławka Orlika, że energetyków zablokowano, tylko nie wiem w którym kierunku, czy na wjazd, czy wyjazd z miasta. W każdym razie energetyków zablokowana do miasta, czyli na wjazd do miasta energetyków jest zablokowana. Duży korek. Tam doszło do kolizji, z tego co miałem wcześniej informację, 3 pojazdów, więc jeżeli ktoś może... Pan Paweł dzwoni w tej sprawie. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Przed chwilą przejeżdżałem. Tak, 3 pojazdy się zderzyły. To jest na wysokości przeprawy nad Odrą. W stronę miasta. Pan kierujący Volkswagenem, z tego co widziałem, wbił się po prostu w betonową barierę. Trochę części się rozprysło na drugą stronę, także jak kierowcy się tam ładnie do tej pory wpuszczali na zygzak, ale to i tak trzeba uważać, bo sporo części takich większych jak lampy, kawałek jak silnika leżą na drugim pasie.
Dziękuję bardzo, panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie. Słuchacze są nieocenieni, dzięki nim tworzymy tę audycję. Przypominam, energetyków zakorkowana z powodu kolizji. To jest czas reakcji, 12.47. Teraz pozostajemy w tych takich klimatach związanych ze zbliżającymi się wakacjami, z kanikułą, z tymi właśnie wysokimi temperaturami. No właśnie, skoro takie wysokie temperatury, to nad morze chciałoby się pojechać. No i posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie. Stały słuchacz ze Szczecina. Ja się chciałem odnieść do pociągu Błękitny, który podróżował teraz między 31 maja a 3 czerwca. Chodzi mi o godziny odjazdu i zarazem ze Szczecina Głównego i także ze Świnoujścia. Niektórzy może podróżni zauważyli, pociąg wyjeżdża o 9.39 ze Szczecina. Wcześniej dopiero mamy pociąg pospieszny, 6 z minutami, natomiast kolejny pociąg ze Szczecina do Świnoujścia o godzinie 10.17. Czyli, że między 6 a 9.39 nie było żadnego pociągu. Czy jest taka możliwość, żeby przewozy regionalne przesunęły godzinę kursowania tego pociągu, na przykład na godzinę tam 8.30 czy 8.45, żeby była jakaś tam przestrzeń czasowa? To samo w pociągach powrotnych. Błękitny wyruszał o 17.16, kolejny pociąg o 17.38 i później ponad 2 godziny przerwy, bo 19.51. Czy też nie można by było akurat tego pociągu Błękitny na przykład przesunąć przykładowo na godzinę 18.45 czy 19.00? Bardzo bym prosił refleksję i czy jest taka szansa, żeby zmienić godziny kursowania.
Tyle słuchacz, a z nami jest gość Andrzej Hańko, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Polregio. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, rzeczywiście w sobotę i w niedzielę jest tak, że jeżeli nie wliczamy w to pociągu Błękitnego, który kursuje okresowo, mamy pociąg po godzinie 7 z minutami. Nie, nawet 6.08, bo po 7 to mamy w dni powszednie, ale w sobotę i w niedzielę 6.08, on jest 7.37 w Świnoujściu, a potem kolejny dopiero 10.17 i przyjazd w Świnoujściu o 12.00. Proszę powiedzieć, 10.00 wchodzi nowy rozkład jazdy. Czy tutaj pojawi się ten Błękitny, czy on będzie o 9.39, czy może nieco wcześniej?
A więc tak, panie redaktorze, po pierwsze, no rzeczywiście jest problem Błękitnego przez najbliższe 2 tygodnie, czyli w ten weekend i w następny, ponieważ od 23 czerwca Błękitny będzie jeździł codziennie, czyli tak właśnie o godzinie 9.39 i ten problem akurat przestanie jakby istnieć,
Tu wejdę panu w słowo. Ja też pytałem przed programem rzecznika przewozów, czy jest możliwe Polregio, czy będzie możliwe, żeby już od tego weekendu i następnego jeździł, ale okazuje się, że nie jest to tak łatwo, żeby sobie pociąg wstawić, kiedy to wcześniej wymaga uzgodnień, prawda?
To znaczy, dla nas byłoby łatwo. My moglibyśmy w ten weekend już go uruchomić. Niestety regulamin sieci, zarządca infrastruktury, no chyba dyskryminuje trochę przewoźników pasażerskich, ponieważ zakłada zgłoszenie kursowania pociągów na 40 dni przed jego uruchomieniem. W związku z tym tu mamy do 23 czerwca zdecydowanie mniej, także będzie na pewno od tego dnia już kursował codziennie.
A trudno było przewidzieć, że pogoda będzie taka piękna.
A trudno było już przewidzieć. Chociaż biorąc pod uwagę rzeczywiście zwiększającą się ilość podróżnych, no zareagowaliśmy w ten sposób i w poprzedni weekend, ale i w ten weekend będzie również tak, że ten pociąg, który 10.17 odjeżdża, to będzie zostawiony tak jak w najlepszych okresach, ten pociąg błękitny, aż będzie zestawiony z trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych czteroczłonowych, czyli w sumie do dyspozycji będzie ponad 600 miejsc siedzących. I tak jak w te weekendy czerwcowe, jak również w majowym, bo w majowym weekendzie też jeździł, błękitny miał takie obłożenie, to wychodząc naprzeciw właśnie ten pociąg o 10.17, do czasu, dopóki będzie jeździł ten, nie będzie jeździł błękitny, to w weekendy będziemy uruchamiać w zespole trzech pojazdów, tych trakcyjnych, w związku z tym myślę, że to się akurat rozłoży. Myśmy kiedyś jeździli tym pociągiem wcześniej, ale biorąc pod uwagę, że w tej temperaturze, w weekend, gdzie była taka wysoka temperatura, trzy pociągi były, tak powiedziałem, połączone i frekwencja była 100% w nich, co znaczy, że dla zdecydowanej większości podróżnych ta godzina odjazdu zarówno do Świnoujścia, jak i z powrotem jest korzystna, bo w inny sposób byśmy tyle tych podróżnych pociągów nie mieli.
A 8.30?
W trakcie całego tego, no nie weekendu, ale okresu wakacyjnego, to zarówno błękitny w tych godzinach, znaczy w dniach, kiedy będzie słoneczny, będzie jeździł aż na trzy składy i również jesteśmy w stanie o 10.17 dodatkowo ruchomić na trzy składy, jeżeli będzie taka potrzeba.
A błękitny pozostanie, jako... panie dyrektorze, błękitny pozostanie 9.39 w tym nowym rozkładzie?
Od 23 czerwca będzie przez cały weekend jeździł codziennie.
9.39 wyjazd ze Szczecina.
9.39, tak.
A czy będzie pociąg wcześniej? Bo tego brakuje rzeczywiście. Mamy 6.08 wyjazd i potem dopiero będzie błękitny 9.39. Przydałby się jeszcze
wcześniej. Jakbym powiedział, biorąc pod uwagę, że te dni słoneczne mamy każdego dnia, tak? To codziennie, oprócz tego weekendu, jeszcze mamy 7.44, ten pociąg, który akurat wiezie i dzisiaj też był pociąg pełny, tak? I jeszcze dodatkowo będzie jeździł codziennie.
Ale z wyjątkiem...
I wakacje on też no będzie jeździł codziennie.
Ale z wyjątkiem weekendu, bo właśnie w weekend nie mamy tego 7.44, a proszę pamiętać...
Nie, w weekend też będzie jeździł ten pociąg codziennie.
Będzie 7.44?
Ten 7.40, tak.
Czyli on będzie od 10 czerwca w nowym rozkładzie.
Od 23 czerwca.
Tak. Czyli weekend od 20 będzie 7.44 1, a drugi 9.39 i potem jeszcze 10.18.
I 10.17, tak.
No to mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni.
No i tak jak powiedziałem, zarówno ten, który jest o 9.17, jak i o 10.17, jeżeli będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie zostawić z dwóch składów, a nawet ze trzech. No błękitny się sprawdza już na trzy. Z nim nie ma problemu, bo on się zatrzymuje tylko na kilku stacjach. Natomiast z tym 10.17 mamy trochę problemu, bo nie na każdej stacji perony są takie długie.
A proszę powiedzieć, panie dyrektorze, co to znaczy, jeśli będzie taka potrzeba? Czy jesteście w stanie zareagować, widząc tłum pasażerów, czy po prostu po sprzedanych biletach jesteście w stanie wcześniej zareagować, że trzeba będzie dostawić więcej wagonów?
Ani z jednego powodu, ani z drugiego. Naszą reakcją to jest przewidywana prognoza pogody. Jeżeli zapowiada się słonecznie, jest temperatura słoneczna powyżej 20 stopni, to jakby z urzędu możemy dołożyć na dzień następny. Ponieważ bilety nie są sprzedawane na konkretny pociąg, to dla nas tutaj wyznacznikiem jest prognoza pogody.
No to dziękuję.
I ona się sprawdza. Panie dyrektorze, jest dostateczna ilość tabu.
To przekazał pan dobre wiadomości. Od 23 czerwca mamy pociąg 6.08, potem 7.44 w weekendy oczywiście i potem będzie ten błękitny 9.39 i potem 10.17 i oczywiście ten 10.17 i ten wcześniejszy 6.08 to są pociągi też, które w dni powszednie będą jeździły.
I jeszcze miałbym dodatkową wiadomość do przemycenia.
Tak?
Tak. A bo tam słuchacze skarżyli się, że ciężko dojechać na dni morza, to zaznaczam, że też uruchamiamy dodatkowe pociągi zarówno w piątek, jak i w sobotę, które po północy będą odwozili mieszkańców, licząc od Goleniowa, Gryfina i Stargardu, będziemy odwozili ich po północy do tych miejscowości. Także przychylam się do tego, żeby nie jeździć samochodami, bo uruchamiamy dodatkowe pociągi na powrót po północy do tych miejscowości. I w piątek, i w sobotę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Andrzej Hańko, spółka Polregio, oddział zachodniopomorski, dyrektor. Do usłyszenia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Temat dotyczący Mariny w Dziwnowie przenosimy na poniedziałek i dobra informacja dla niepełnosprawnych. Jest możliwość dotarcia jak najbliżej na te uroczystości, imprezy związane z Dniami Morza. Proszę informować się o szczegółach w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękujemy. To był Czas Reakcji. Do usłyszenia w poniedziałek.